To może nie był most jak w czasach zimnej wojny, czy jak na szpiegowskich filmach. To było przejście graniczne Białowieża-Piererów, czyli polsko-białoruskie przejście graniczne. Wcześniej wiele miesięcy rozmów, między innymi polskiego wywiadu z białoruskim KGB. Ale w te rozmowy przez te wiele miesięcy zaangażowanych było w sumie aż 7 państw. Co więc wiadomo o tej wymianie, podczas której wolność odzyskał Andrzej Poczobut? Kogo za niego oddaliśmy? Na kim tak bardzo zależało Aleksandrowi Łukaszence i, co bardzo ciekawe, także Władimirowi Putinowi?
Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Zawsze płacę Zenem, nieważne za co. Ważne, że w Zenie zarabiam na każdych zakupach. Ty też możesz.
Sztuka inteligentnych wyborów. Nie skroluj, po prostu zapytaj asystenta Ceneo. On sprawdza, a ty dostajesz najlepsze odpowiedzi. Zero przypadków.
Dwuletni Henio Staszewski walczy z ostrą białaczką szpikową. Niestety doszło u niego do wznowy choroby, która jest już odporna na chemioterapię. Jedyną jego nadzieją jest nowy lek, który pojawił się na rynku i w związku z tym nie jest jeszcze w Polsce refundowany. Lek ten niestety kosztuje 250 tysięcy złotych miesięcznie, ale działa, bo dzięki temu lekowi Henio jest w tej chwili kwalifikowany do przeszczepu szpiku. Niestety, zła wiadomość jest taka, że po przeszczepie będzie potrzebował podwójnej dawki, więc leczenie, koszt leczenia wzrośnie do 500 000 złotych miesięcznie przez około pół roku. Żaden rodzic w Polsce nie jest w stanie sam wygospodarować takich pieniędzy, dlatego bardzo proszę Was o to, żebyście wsparli zbiórkę Henia.
Znany rosyjski archeolog, żona rosyjskiego żołnierza z Naddniestrza, czy były zastępca szefa mołdawskich służb specjalnych. Z boku rozmów o uwolnieniu działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta, trochę zostało nam to, kogo my jako Zachód, bo nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o Polskę, kogo my oddaliśmy w zamian za Andrzeja Poczobuta i nie tylko w zamian za Andrzeja Poczobuta. Bo to nie była po prostu jakaś amnestia dla więźniów politycznych. To nie było uwalnianie więźniów politycznych takie, jakie Aleksandr Łukaszenka organizował wcześniej po kolejnych rozmowach z Amerykanami. To była wymiana więźniów, szpiegów, agentów. Zależy, o kogo chodzi i zależy, kto przedstawia jaką wersję wydarzeń. Ale to była wymiana 5 waszych za 5 naszych, jak w czasach zimnej wojny. Wymiana na konkretnym przejściu granicznym. Wymiana poprzedzona długimi i bardzo skomplikowanymi rozmowami, dlatego że tutaj nie chodzi o wymianę 5 Polaków za 5 Białorusinów, ale zaangażowanych było w te rozmowy aż 7 państw. No i oczywiście dla nas najważniejsze było uwolnienie Andrzeja Poczobuta i u nas najwięcej o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta właśnie się mówiło. Ale z tej drugiej strony też była jedna najważniejsza osoba i to jest Aleksandr Buciagin. Znany rosyjski archeolog, który pracuje w Ermitażu, zajmuje się historią starożytną, chętnie udziela wywiadów na YouTubie. Postać w Rosji znana, szczególnie w świecie historyków. Te wywiady, których on tak chętnie udziela, dotyczą archeologii przyszłości, więc jest to po prostu znany rosyjski naukowiec, który został zatrzymany w grudniu ubiegłego roku w Polsce, kiedy podróżował z konferencji, która miała miejsce w Holandii i został zatrzymany w Polsce w hotelu. Ukraina poprosiła o zatrzymanie Aleksandra Buciagina, dlatego że on przeprowadzał prace archeologiczne na Krymie, przeprowadzał je przed tym, jak Rosjanie przejęli kontrolę nad Półwyspem, no i potem. I Ukraińcy oskarżają go o niszczenie dziedzictwa narodowego Ukrainy. No i nawet w marcu zapadła taka decyzja, zgodnie z którą miała zostać przeprowadzona ekstradycja Buciagina na Ukrainę. No ale okazało się, że z polskiego punktu widzenia korzystniejsze czy ważniejsze było wymienienie go niż przekazanie go Ukraińcom. Za Buciaginem stoi jego rozpoznawalność, w końcu to historyk ze znanego na całym świecie Ermitażu, za nim stoi rozgłos, bo o jego zatrzymaniu pisały światowe media, pisały rosyjskie media, a wtedy, kiedy jest rozgłos, no to Rosja nie może sobie pozwolić na to, żeby pokazać, że zostawia swoich obywateli bez pomocy, więc to taki teatr, kiedy to Rosja rękami Białorusinów musiała zademonstrować, że swoich nie brasajem, czyli nie porzucamy swoich obywateli, dbamy o swoich obywateli, sprowadziliśmy naszego wielkiego naukowca do kraju. Ale Aleksandr Buciagin nie jest jedynym, którego oddaliśmy Białorusinom i Rosjanom. No i w przypadku tych kolejnych osób już jest dużo więcej znaków zapytania co do tego, dlaczego oni byli tak ważni dla Aleksandra Łukaszenki czy dla Władimira Putina, dlatego że jeszcze raz spróbuję zarysować taką mapę. Te negocjacje toczyły się od września ubiegłego roku. Taką cezurę czasową też wskazał John Cole, czyli specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Białoruś. Właśnie on również mówił, że cała ta sprawa zaczęła się we wrześniu ubiegłego roku, kiedy prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem i wtedy tłumaczył, jak ważny jest dla Polski Andrzej Poczobut. I wtedy zaczęły się te negocjacje z udziałem Amerykanów. Więc już mamy trzy państwa. Polska, Białoruś, no i Stany Zjednoczone, bez których ta wymiana 5-5 w ogóle nie byłaby możliwa. To podkreślali wczoraj wszyscy, że bez Stanów Zjednoczonych ta wymiana nie byłaby możliwa. To Stany Zjednoczone były negocjatorem, moderatorem. To Stany Zjednoczone wynegocjowały te wymiany. No ale mamy już, mówiąc nawet o Aleksandrze Buciaginie, mamy już Rosję, którego obywatela my oddaliśmy Rosji za pośrednictwem Białorusi. Mamy też Mołdawię, dlatego że Mołdawia również oddała więzionych obywateli Rosji i Białorusi. Zaraz to wszystko wytłumaczę. No i to również Mołdawia odzyskała dwójkę swoich obywateli. To już mamy pięć państw. No i prezydent Maja Sandu, kiedy dziękowała prezydentowi Donaldowi Trumpowi za to, że doszło do tej wymiany, podziękowała również służbom dyplomatycznym Rumunii. Więc szóstym państwem jest Rumunia, w tym takim, nawet nie wiem jaką figurą geometryczną to można nazwać, ale to były wielostronne rozmowy, wielostronne negocjacje. Brakuje nam tego siódmego państwa, o którym się mówi, że również brało udział w tych negocjacjach, więc ten obraz mamy prawie pewien. Także po kolei, żeby sobie uzmysłowić, kto za kogo został wymieniony, to ja o tych państwach powiem. Więc kogo odzyskała Rosja? Kto był tak ważny dla Władimira Putina? Dlaczego ważny był Aleksander Buciagin, to już powiedziałam, ale do Rosji wróciła także Nina Popowa. To jest obywatelka Rosji, która została zatrzymana w Mołdawii. Wiemy, że to jest żona rosyjskiego żołnierza z Naddniestrza i wiemy też, że ona była podejrzewana o sponsorowanie prorosyjskich struktur w Mołdawii, chociaż oficjalnie ona została skazana za rzecz, która może się wydawać błaha. Bo chodziło o to, że kiedy w ubiegłym roku próbowała przekroczyć granicę z Mołdawią i do tej Mołdawii miała nie zostać wpuszczona przez Straż Graniczną, to chciała strażników granicznych przekupić. Więc tak jakby błahe przestępstwo, próba przekupienia strażników granicznych na wielu granicach na całym świecie na pewno się to dzieje i niekoniecznie od razu osoby, które próbują takiego przekupstwa dokonać, dopuszczają się takiej korupcji, od razu są wymieniane w takich wymianach 5-5 negocjowanych po bezpośredniej interwencji Stanów Zjednoczonych. Także można zakładać, że Nina Popowa to nie jest po prostu jakaś tam zwykła żona rosyjskiego żołnierza w Naddniestrzu, tylko rzeczywiście dla Rosjan była ważniejsza, skoro została objęta taką wymianą. Może niekoniecznie największą, no bo już większe wymiany obserwowaliśmy pomiędzy Rosją a Zachodem, ale jednak tak skomplikowanej wymianie, w którą zaangażowanych było tak dużo państw. Być może chodzi właśnie o to finansowanie tworzenia prorosyjskich struktur w Mołdawii. W każdym razie można zakładać, że jest zasłużonym rosyjskim agentem. Mówię można zakładać, dlatego że nikt na to dowodów nie przedstawił.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Polska w tej wymianie dostała, jakkolwiek niefortunnie to może zabrzmieć, Andrzeja Poczobuta, to już mówiłam i tutaj też bardzo ciekawym szczegółem tych całych negocjacji jest to, że Andrzej Poczobut został uwolniony po tym, jak list w tej sprawie do Aleksandra Łukaszenki napisała jego matka i Angelika Borys, czyli też działaczka Związku Polaków na Białorusi. Ja dopowiadam, znając historię Andrzeja Poczobuta, że prawdopodobnie to wyglądało tak, że Andrzej Poczobut, tak jak mówił do tej pory, że on się przed Łukaszenką kajać nie będzie, żadnych listów z prośbą o ułaskawienie pisać nie będzie, przyznawać się do winy nie będzie, a Aleksandr Łukaszenka chciał mieć jakikolwiek list, na którym mógłby oficjalnie zareagować. No więc ten list napisały matka Andrzeja Poczobuta i Angelika Borys jako działaczka Związku Polaków na Białorusi. Ktoś po prostu musiał Aleksandra Łukaszenkę o to poprosić, żeby Aleksander Łukaszenka mógł się łaskawie na uwolnienie Andrzeja Poczobuta zgodzić. I te szczegóły akurat publikują białoruskie media. W polskich mediach za bardzo się o tym nie mówiło, jak to wyglądało z tej strony białoruskiej. Został uwolniony jeszcze ksiądz Grzegorz Gaweł, karmelita, który został zatrzymany w ubiegłym roku, jesienią ubiegłego roku. To wyglądało na prowokację białoruskich służb. Jemu zarzucono oczywiście szpiegostwo na rzecz Polski, ale nie od dziś wiadomo, że w ten sposób działają białoruskie służby, że zatrzymują obywateli właśnie w tym wypadku akurat Polski po to, żeby potem móc ich wymieniać. Traktują ich jak taką żywą walutę. Znowu brzmi to źle, ale tak działają białoruskie służby. Trzeciego nazwiska polski premier nie chciał ujawnić, kto jeszcze został uwolniony na prośbę strony polskiej, ale to nazwisko pada w mediach białoruskich i w mediach rosyjskich. I to jest Tomasz Bierioza, który również był na liście więźniów politycznych w Jasny, czyli Centrum Obrony Praw Człowieka, które taką ewidencję online białoruskich więźniów politycznych prowadzi. No i o ile nieujawnianie tożsamości Tomasza Bierioza zostało uszanowane przez jedną ze stron, to przez drugą absolutnie nie. Tomasz Bierioza jest polskim obywatelem, zaznaczę, że Andrzej Poczobut nie jest, jest działaczem polskiej mniejszości. No i Tomasz Bierioza został skazany w 2023 roku za szpiegostwo. On mieszkał na Białorusi, ma żonę, która jest obywatelką Białorusi i wiem skądinąd, że zwracał się do polskich władz z prośbą o interwencję w jego sprawie i on również odzyskał wolność w ramach tej wymiany 5 na 5. Więc wiemy już, kogo odzyskała Rosja, kogo odzyskała Polska. Mołdawia, jak już idziemy po tych kolejnych państwach, Mołdawia odzyskała dwóch pracowników Służby Informacji i Bezpieczeństwa, czyli po prostu zawodowych mołdawskich agentów, którzy wrócili na terytorium Mołdawii. Ale Mołdawia w zamian za to musiała też kogoś oddać, więc jedną z tych osób jest wspomniana już Nina Popowa, która wróciła do Rosji, ale drugą osobą, którą oddała Mołdawia, czyli osobą, która przebywała w mołdawskim areszcie, to jest naprawdę bardzo ciekawe, dlatego że to jest Aleksandru Balan i to jest były wiceszef mołdawskich służb specjalnych, któremu udowodniono pracę na rzecz białoruskiego KGB. On został za to skazany i teraz jako obywatel Mołdawii, ale białoruski szpieg trafił na terytorium białoruskie. I na terytorium białoruskie wrócił też Władysław Nadejko. I to jest osoba, która trafiła na Białoruś z polskiego aresztu. I białoruskie i rosyjskie media w tym przypadku nawet niespecjalnie próbują udawać, że odbiły, czy że udało im się odzyskać kogoś innego niż szpiegów. Te dwie osoby, czyli ten Aleksandru Balan i Władysław Nadejko są po prostu nazywane szpiegami. Szpiegami, których udało się odzyskać, osobami, które pracowały na rzecz Białorusi. I Władysław Nadejko również został wydany z polskiego aresztu, to tutaj w Polsce pracował na rzecz Białorusi. Imię i nazwisko piątego uwolnionego z naszej, dokładnie z polskiej strony, poznaliśmy najpóźniej. To był atasze wojskowy Kazachstanu na Ukrainie, który za szpiegostwo na rzecz Rosji został zatrzymany w Polsce w zeszłym roku. No i Kazachstan tym samym był z pewnością tym siódmym państwem zaangażowanym w negocjacje. Ta wymiana nie jest czymś, co zdarza się często, bo to podkreślę jeszcze raz. O ile wcześniej Aleksander Łukaszenka turami i dużymi grupami zwalniał więźniów politycznych po interwencjach amerykańskich, po tym jak Amerykanie zdejmowali ze strony białoruskiej, z białoruskich firm sankcje, to było jedno. Tutaj było po prostu uwalnianie więźniów politycznych w zamian za zdejmowanie sankcji. Tutaj mamy taką typowo szpiegowską, znaną z czasów zimnej wojny wymianę. Nasi za waszych, szpiedzy za szpiegów, nawet jeżeli nie zawsze o szpiegów chodzi, bo można zakładać, że w przypadku Andrzeja Poczobuta i Aleksandra Buciagina to jednak chodziło o pewien prestiż i o takie pokazanie mocy państwa, które potrafi się finalnie zatroszczyć o swoich obywateli. No i z jednej strony niby nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, no ale z drugiej strony historia zatacza koło. No i ta wymiana, kolejna przecież już wymiana między Rosją, Białorusią a Zachodem, nawet jeżeli w tym wypadku ten Zachód jest ograniczony do Polski i Mołdawii przy wsparciu Wielkiego Brata, czyli Stanów Zjednoczonych, no to wciąż Bardzo to przypomina ten konfrontacyjny, blokowy charakter z czasów zimnej wojny i pokazuje, w jaki sposób te kanały komunikacji jednak są aktywne. I pokazuje to również to, że my sami nie byliśmy w stanie z Białorusią i z Rosją wynegocjować tego, na czym nam zależało, mimo że ewidentnie jednak kontakty na poziomie wywiadów mieliśmy. Ale musiał wejść ten duży gracz, musiały wejść te Stany Zjednoczone, żeby te rozmowy po prostu doprowadzić do końca, żeby to przypieczętować i żeby ta wymiana mogła się udać, nawet jeżeli przecież żadnych obywateli amerykańskich w tej wymianie nie wymieniano, nie uwalniano. Stany Zjednoczone musiały być ewidentnie takim gwarantem tego, że taka wymiana może się udać.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.